Nasza flota, choć nieduża, czyli marynarka wojenna w Radiu Gdańsk. Aktualności, historia, ludzie, ciekawostki.
Chociaż każdy z nas jest młody, lecz o starym wilkiem zwą. Strażnikami polskiej wody marynarze polscy są.
Sylwester Pięta, dobry wieczór. Dziś w naszej audycji porozmawiamy o okręcie podwodnym ORP Orzeł. To nasza największa jednostka podwodna i podobno jeden z najgroźniejszych okrętów w całej flocie. Problem w tym, że przez ponad 4 lata więcej czasu spędzał w stoczni niż na morzu, no bo wciąż nie udawało się zakończyć jego remontu. W ostatnich dniach udało się jednak po kilkuletniej przerwie wyjść w morze i co najważniejsze zanurzyć się pod wodę. O okręcie ORP Orzeł rozmawiałem z komandorem rezerwy, profesorem Krzysztofem Kubiakiem, ekspertem do spraw marynarki wojennej. Pytałem między innymi o to, jaki wpływ tak długi remont ma na stan wyszkolenia załogi.
Prace przeciągające się w lata, przerwanie cyklu szkoleniowego, no to nie może budzić euforii.
Tutaj mieliśmy sporo problemów, między innymi za sprawą także pożaru, który przecież w trakcie tego remontu wybuchł na pokładzie okrętu ORP Orzeł.
No takie rzeczy się zdarzają, mimo wszystkich procedur bezpieczeństwa, tak zwanego czynnika losowego wykluczyć nie można. No na tym właśnie polega złożoność tych wszystkich systemów technicznych, gdzie oprócz instrukcji, procedur pojawia się czynnik ludzki, to on najczęściej ponosi odpowiedzialność za tego rodzaju nieprzewidziane zdarzenia.
Czy prawdą jest to, co się mówi na temat okrętu ORP Orzeł, że on jest jednym z naszych najgroźniejszych okrętów? Niektórzy wręcz uważają, że to jest nasza najgroźniejsza jednostka.
Niewątpliwie, gdybyśmy mieli budować jakiś ranking wartości bojowej poszczególnych jednostek, to Orzeł sytuuje się bardzo wysoko. Przede wszystkim z tego względu, że jak na nasze standardy, a na standardy naszej floty podwodnej przede wszystkim, jest to jednostka stosunkowo nowa, aczkolwiek słowo nowa trzeba wziąć w duży cudzysłów, dysponuje dużą autonomicznością, dużą jednostką ognia i w rękach doświadczonego dowódcy i dobrze wyszkolonej załogi może być naprawdę bardzo groźnym orężem w walce na morzu.
Jakie są jego możliwości bojowe?
To jest klasyczny torpedowy, to znaczy przenoszący li wyłącznie torpedy, okręt podwodny, stosunkowo dużej głębokości roboczej, niezłych możliwościach manewrowych, ale w dużej mierze o jego wartości bojowej świadczy znaczna ilość zabieranego uzbrojenia w odróżnieniu od okrętów produkcji norweskiej czy niemiecko-norweskiej. Może on pozostawać znacznie dłużej w morzu, nie musi wracać do bazy po to, żeby uzupełniać jednostkę ognia, a w związku z tym zmniejszają się możliwości jego wykrycia. Największą wadą Orła, ale to wynika nie tyle z samej konstrukcji, co z czasu, w którym on był projektowany, jest brak będącego obecnie standardem na konwencjonalnych okrętach podwodnych tak zwanego napędu niezależnego od powietrza atmosferycznego, znakomicie przedłużającego możliwość operowania pod wodą bez rozhodowania prądu z baterii akumulatorów.
Jak zatem wygląda ten napęd, jak on działa, jeśli chcielibyśmy wytłumaczyć to w miarę prostym, nieskomplikowanym technicznym językiem?
Istnieje kilka, co najmniej trzy rozwiązania, które umożliwiają, mówiąc najprościej, uruchomienie silnika głównego, silnika wysokoprężnego, bez konieczności wystawiania chrap, czyli bez konieczności pobierania powietrza atmosferycznego. Przyjmijmy, że takie systemy istnieją, bo wnikanie w to, jak one działają, to wymagałoby dość długich rozważań.
A jakie są możliwości jego zastosowania na Bałtyku? Ponieważ mówi pan o tym, że on może się stosunkowo głęboko zanurzać, stosunkowo długo pozostawać w tym zanurzeniu. A czy Bałtyk jest dla niego morzem sprzyjającym?
Ja bym chciał powiedzieć, że mit dużego lub małego okrętu podwodnego w kontekście Bałtyku to jest jedna z najczęściej powtarzanych legend. Biorąc pod uwagę rozmiar akwenu, to czy okręt ma 60 metrów czy 90, nie odgrywa specjalnej roli, jeżeli chodzi o możliwość jego wykrycia. Znacznie ważniejszy jest poziom pól fizycznych, pola akustycznego, pola magnetycznego, który taki okręt generuje. Dobrze zaprojektowany, w cudzysłowie powiedzmy cichy, okręt podwodny o długości 100 metrów może być na tym samym Bałtyku znacznie trudniejszy do wykrycia niż starszy, hałaśliwy okręt 70-metrowy. Tutaj ten czynnik wielkości nie jest elementem krytycznym.
A gdzie w takim razie pod względem tej łatwości wykrycia plasuje się pochodzący z 85 roku orzeł?
Nie mam wiedzy, którą można by oprzeć o dane empiryczne, ale w oparciu o rozmowy, w oparciu o ogólną wiedzę o tym typie jednostek, w skali od 1 do 10 sytuowałbym go gdzieś pomiędzy 6 a 7. Niewątpliwie nie jest to najnowocześniejsze rozwiązanie dostępne w arsenałach flot w odniesieniu do okrętów konwencjonalnych, co wynika choćby ze wspomnianej przez pana daty budowy tego okrętu. To już minęło kilka dekad. Technika nie stoi w miejscu. Jednakże w momencie budowy była to jednostka na tyle innowacyjna, że proces jej starzenia zachodzi relatywnie powoli. Oczywiście brak tego napędu niezależnego od powietrza, napędu podwodnego niezależnego od powietrza atmosferycznego jest mankamentem, ale wydaje się, że w tej materii nic uczynić już się nie da.
Wspomniał pan na początku o tym, że tak długo trwające prace remontowe w zasadzie wstrzymały szkolenie załogi. Ona nie mogła przecież, tak jak powinna w normalnych warunkach, szkolić się na tym okręcie. Czym to może skutkować tym, że przez niemalże 5 lat ten okręt się nie zanurzał?
Nie znam procedur szkoleniowych, które w warunkach wycofania orła z kampanii stosowano w trzeciej flotylli czy w jednostce okrętów podwodnych, ale na pewno dochodziło do wymiany. Nie wyobrażam sobie sytuacji, że ci ludzie po prostu siedzieli na lądzie. W eksploatacji pozostawały inne okręty i wyjścia szkoleniowe na pewno miały miejsce, co nie zmienia faktu, że dla obecnej etatowej załogi Orła, dla tej, która go odebrała ze stoczni, będzie to czas niesłychanie ciężkiej pracy, by te luki w wyszkoleniu, wynikające choćby z tego, że szkolono się na innym typie okrętu, by te luki zlikwidować.
Kilka miesięcy temu mieliśmy taką sytuację, gdy na jednej z plaż znaleziono boję sygnalizacyjną rosyjskiego okrętu podwodnego. Czy można powiedzieć, że ten stan, w jakim znajduje się nasza flota podwodna, a więc z jednej strony pozostające jeszcze w służbie dwa ponad 50-letnie kobeny, a z drugiej strony ORP Orzeł, który nie pływał przecież od kilku lat. Czy ten stan naszej floty miał wpływ na to, że, jak twierdzili niektórzy, Rosjanie mogli sobie tak naprawdę podpływać na nasze wody i my nic o tym nie wiedzieliśmy?
No, w dużej mierze są to rozważania z gatunku political fiction, ale biorąc pod uwagę stan generalny marynarki, bardzo ograniczoną ilość okrętów dostosowanych do poszukiwania jednostek podwodnych przeciwnika, nie można wykluczyć przypadków penetracji naszych akwenów właśnie przez marynarkę rosyjską. Zresztą trzeba powiedzieć, że również w czasie zimnej wojny tego rodzaju incydenty miały miejsce. Już anegdotami obrosły opowieści o tym, jak już po zakończeniu zimnej wojny wymieniano się wzajemnie zdjęciami okrętów wykonanych przez peryskop. Wtedy my z naszymi obecnymi aliantami z NATO, ale tego rodzaju działania można traktować jako pewien element rutynowej działalności flot, zwłaszcza, że musimy pamiętać o tym, że no oczywiście znaleziono pławę, natomiast zgodnie z prawem międzynarodowym suwerenność państwa rozciąga się jedynie na 12 mil morskich od wybrzeża. Na Zatoce Gdańskiej wynika to ze względu na ukształtowanie wybrzeża trochę inaczej, ale trzeba pamiętać właśnie o tym, że ze względu na prawo morza, na ten pas 12-milowy, okręty, czy to nawodne, czy podwodne, pozostają i w przewidywanej przyszłości pozostaną jednym z najbardziej wartościowych środków prowadzenia rozpoznania.
Jeśli chodzi o takie anegdoty, to też krążą opowieści dotyczące tego, że rybakom zdarzało się wyłowić taki okręt podwodny. Mam oczywiście na myśli to, że zahaczali swoimi sieciami przepływające gdzieś pod nimi jednostki. Słyszał pan też takie historie z nadmorza, gdzieś z okolicy Władysławowa, z okolic Helu?
Zdarzało się to naszym rybakom. Na szczęście obyło się bez tragedii, bo my opowiadamy sobie tą historię w konwencji żartu. Natomiast okręt podwodny, zwłaszcza duży okręt podwodny, który wchodzi w sieć z dużą prędkością, zdarzały się takie przypadki, może spowodować przechył jednostki rybackiej i finalnie jej zatopienie.
To był komandor rezerwy, profesor Krzysztof Kubiak, z którym rozmawiałem o okręcie ORP Orzeł. A teraz spod wody unosimy się w powietrze, bo porozmawiamy o śmigłowcach ratowniczych Mi-14. Otóż zakończyły się prace przy pierwszej z remontowanych Mi-14. To maszyny z początku lat 80., które miały być wycofywane ze służby, jednak w związku z brakiem nowych śmigłowców dla marynarki wojennej konieczne okazało się przedłużanie ich resursu. Prace, które rozpoczęły się niemal rok temu w zakładach lotniczych w Łodzi, dobiegły końca, mówi komandor podporucznik Marcin Braszak z Gdyńskiej Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej.
Jeśli chodzi o śmigłowce Mi-14, w tej chwili w wojskowych zakładach lotniczych numer 1 w Łodzi przybywają 4 nasze śmigłowce. Jest to jeden śmigłowiec Mi-14 PLR. To jest śmigłowiec, który został swego czasu przebudowany z wersji zwalczania okrętów podwodnych na wersję ratownictwa morskiego. Ten śmigłowiec od września 2017 roku przebywał w UZL. Tam poddawany był procesowi wydłużania resursu. Zapewni mu to latanie o kolejne 4 lata, czyli 4 lata kolejne będzie w służbie. Technicy i załogi z grupy lotniczej w Darłowie przejmą ten śmigłowiec i trafi on ponownie do Darłowa.
Przedłużenie resursu tych śmigłowców było konieczne w związku z tym, że nie zdecydowano się na zakup nowych maszyn, że ten temat cały czas mówiąc kolokwialnie leży. A co zmieni się na tych maszynach? Czy cokolwiek się zmieni? Czy to są jedynie takie prace czysto utrzymaniowe?
Ponieważ większość z tych śmigłowców to są zakupy po początku lat 80., i tak naprawdę wychodziły już tak zwane resursy, czyli ten okres przydatności do służby, te śmigłowce musiały zostać poddane takiemu procesowi, żeby mogły jeszcze pozostać w służbie i żeby mogły służyć.
Ale co w ramach tego procesu się odbyło?
W ramach tego procesu śmigłowce są tak naprawdę demontowane, do zera ściągane są z nich wszystkie możliwe urządzenia, cały osprzęt, poddawana jest struktura płatowca dokładnemu przeglądowi, badana jest struktura materiału, czy nie ma jakichś pęknięć, jakichś ognisk korozji i tak dalej. Po czym śmigłowce są ponownie składane, montowane są na nich osprzęt, urządzenia, które również są przejrzane w ten sam sposób i śmigłowce są malowane od nowa. Będą miały w tej chwili barwy dokładnie takie, jakie mają anakondy po powrocie z modernizacji.
Co można powiedzieć na temat stanu tych maszyn po tym tak dokładnym przeglądzie?
Jeśli chodzi o stan tych maszyn, no wiadomo, że są to śmigłowce, które mają już swoje lata, natomiast ten przegląd umożliwił podjęcie takich decyzji, że jeszcze 4 lata będą te śmigłowce mogły służyć, czyli bezpiecznie wykonywać zadania nad morzem.
Dotyczy to wszystkich 4 maszyn, które trafiły do zakładów lotniczych?
Pierwszym tym śmigłowcem, który tam trafił, był śmigłowiec Mi-14 POR, to był ten śmigłowiec ratownictwa morskiego. Natomiast w ślad za nim będą również poddawane temu samemu procesowi śmigłowce Mi-14 PL zwalczania okrętów podwodnych. 3 z starszych śmigłowców są już w tej chwili w Łodzi od maja tego roku i są poddawane temu samemu procesowi.
Kiedy one wrócą do Darłowa, no bo one w tej bazie podległej gdyńskiej Brygadzie Lotnictwa Marynarki Wojennej stacjonują?
No trzeba przyjąć, że ten proces wydłużania resursu to jest około roku, tak jak śmigłowiec Mi-14 PLR, który był tam od września 2017 i teraz zostanie z powrotem wdrożony do służby.
Czy w miejsce tego pierwszego Mi-14 ratowniczego, który wróci, jak wszystko na to wskazuje, w najbliższych tygodniach do bazy, czy w jego miejsce na modernizację poleci kolejny śmigłowiec?
Tak, mamy jeszcze drugi tego typu śmigłowiec, PLR, wersja PLR, czyli przebudowany śmigłowiec zwalczania okrętów podwodnych na wersję ratownictwa morskiego i ten śmigłowiec służy, w tej chwili stoi w dyżurach ratowniczych SAR w Darłowie. On dokładnie będzie tą samą ścieżkę, którą przebył śmigłowiec, ten, który wraca za chwilę do Darłowa.
Gdyńska Brygada Lotnictwa Marynarki Wojennej dysponuje anakondami, czyli mniejszymi śmigłowcami ratowniczymi, mniejszymi, ale młodszymi, takimi, które są już po modernizacji, które, jak się mówi, będą mogły służyć jeszcze przez kilkanaście lat mniej więcej. Takie są przecież te informacje. Do czego więc potrzebne są te niemalże 40-letnie Mi-14? Wyjaśnijmy.
No, śmigłowce Mi-14 PLR to śmigłowce przede wszystkim większe, mogące zabrać na pokład znacznie większą ilość poszkodowanych. Dlatego przyjęliśmy zgodnie z konwencją o zabezpieczeniu tej polskiej strefy ratownictwa na morzu, że śmigłowce cięższe są również potrzebne do tego, żeby w razie jakiejś dużej katastrofy utrzymywać również taką możliwość.
Jaka jest różnica w liczbie potencjalnych pasażerów, w liczbie potencjalnych osób, które ratują śmigłowce, różnica pomiędzy Mi-14 a Anakondą?
Mi-14 jest śmigłowcem cięższym. Jeśli chodzi o Anakondę, może zabrać na pokład maksymalnie 6-7 poszkodowanych. Natomiast jeśli chodzi o Mi-14 PLR, jest to liczba około 19.
W zależności od tego oczywiście, czy są leżący, czy są stojące.
Przyjmujemy stojących 19.
No i przyjmujemy też, że czekacie z niecierpliwością na nowe śmigłowce, ponieważ te Mi-14 jeszcze 4 lata mogą posłużyć, a Anakondy także już to są śmigłowce, które lata świetności mają za sobą, więc mimo, że one będą mogły jeszcze latać, no to pewnie te urządzenia na nich wykorzystywane, nawet pomimo modernizacji przeprowadzonej w ostatnich latach, także nie są najnowocześniejsze.
Jak każde urządzenie techniczne, ma to po określonym okresie musi zostać poddane procesowi skasowania i tak naprawdę również śmigłowce, a tym bardziej w lotnictwie dbamy o to, żeby było to maksymalnie bezpieczne. I tak, jeśli chodzi tutaj o śmigłowce, również przyjdzie taki moment, kiedy będziemy musieli się tych śmigłowców pozbyć.
Gdyńska Brygada Lotnictwa Marynarki Wojennej dyżuruje 24 godziny na dobę. To się nie zmieniło od kilku miesięcy i się nie zmieni?
Tak, to się nie zmienia, nie zmieni się. Dyżurujemy z 2 miejsc. Jest to 43. Baza Lotnictwa Morskiego w Gdyni i Babich Dołach, miejsce dyżurowania SAR i grupa lotnicza w Darłowie, drugie miejsce na polskim wybrzeżu, gdzie cały czas 24-godzinnej gotowości stoją śmigłowce.
O tym mówił komandor podporucznik Marcin Braszak z Gdyńskiej Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej. I na tym kończymy dzisiejszą audycję. Zrealizował ją Stefan Kotiuk, a za uwagę dziękuję Sylwester Pięta. Do usłyszenia za tydzień.
Żadna siła, żadna burza nie odbierze Gdańska nam. Nasza flota, choć nieduża, strzeże czujnie portu bram. Morze, nasze morze, będzie ciebie wiernie strzec. Mamy rozkaz cię utrzymać, albo na dnie twoim lec, albo na dnie z honorem lec.
Nasza flota, choć nieduża, czyli marynarka wojenna w Radiu Gdańsk. Aktualności, historia, ludzie, ciekawostki.